Przystanek Broadway. Musicale wszechczasów, kameralne inscenizacje, wielkie blockbustery i niezapomniane głosy. Zaprasza Mateusz Borkowski.
A teraz zapraszam bardzo serdecznie na rozmowę z Danielem Wyszogrodzkim, autorem tekstów piosenek do Kopernika, tłumaczem wielu musicali, autorem tekstów, dziennikarzem muzycznym, autorem książki Ale Musicale. Daniel Wyszogrodzki. Myślę, że gdyby powstawała encyklopedia musicalu albo jakieś kompendium, to pana nazwisko jest takim nazwiskiem, które z pewnością w takiej książce by się znalazło.
Gdyby się ukazywała w Polsce, to być może. No nie sądzę, żeby ktoś o mnie słyszał na Broadwayu. Chociaż jak wiadomo, myśmy o kilku ludziach stamtąd słyszeli i to nie jedno. No bardzo mi miło, dziękuję. Tak, no jestem autorem książki o pierwszej właściwie takiej szerszej, o musicalach, Ale Musicale. Teraz tutaj pan z kolegami zaproponowaliście swoje spojrzenie i bardzo fajnie, więcej tym lepiej, bo to jest takie środowisko, które się mówi o fanach musicali, które potrzebuje tej wiedzy tak właśnie w ten sposób podanej. Nie było żadnych polskich do tej pory źródeł polskojęzycznych. To też na mnie ta świadomość właśnie, że wtedy pisałem taką pierwszą większą książkę musicalu w Polsce, w pewnym momencie zaczęła mi aż ciążyć, bo sobie zdałem sprawę z tego, że ha, jeżeli to, to jeszcze to, jeżeli to, to jeszcze to. I ta książka się bardzo rozszerzyła. Ale źródeł jest mnóstwo w sieci w języku angielskim, każdy musical ma swoją stronę internetową, więc tutaj jest w czym wybierać. Natomiast jeżeli chodzi o moją tą część taką bardziej kreatywną, no to tłumaczenie oczywiście, teraz kilka musicali z moimi piosenkami. No jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo mi bliskie mojemu sercu jest teatr muzyczny. Trafiłem do teatru muzycznego w konsekwencji takiej dosyć teraz dla mnie bardzo wyraźnej drogi, dlatego że w młodości, jeszcze w czasach PRL-u byłem zafascynowany polską poezją śpiewaną. Wychowałem się na piosenkach Marka Grechuty na przykład wtedy i byłem molem książkowym, który kochał muzykę, więc gdzieś to się musiało spotkać. A potem, kiedy już jako nastolatek odkryłem ruch singer-songwriter amerykański, zafascynowałem się Dylanem, Cohenem, zacząłem tłumaczyć piosenki już wtedy, robiłem to hobbystycznie dla przyjemności. Skąd to się wzięło? Nie wiem, fascynowało mnie to. No i gdzieś tam po latach znowuż ten tekst się styka z muzyką, tylko już na scenie, w takiej spektakularnej oprawie, scenografii, choreografii. I gdzieś tam to połączenie słów i muzyki zawsze jest mi najbliższe.
Co jest wyzwaniem dla pana, bo różne przekłady, prawda, wielkich musicali amerykańskich, angielskich, a tutaj piosenki do dzieła, które zupełnie nowe, oryginalne i to na temat wielkiej historycznej polskiej postaci.
No to jest dla mnie jakby kolejny nowy, taki next level, następny rozdział, nowy etap, dlatego że ja bardzo lubię tłumaczyć musicale, no ja to naprawdę lubię, ale teraz pisanie swoich rzeczy jeszcze w takim teamie, który nam się udało stworzyć, bo Kopernik jest drugim musicalem spółki autorskiej Albena Grabowska Libretto, Tomek Szymuś muzyka i moje teksty piosenek. My zrobiliśmy taką rzecz niedużą, familijną, ale ona się bardzo fajnie udała. W Olsztynie Pora Jeziora, oparta baśń na folklorze warmińsko-mazurskiej, to się od tego zaczęło. I ten nasz team się tam sprawdził, w związku z czym inicjator tych działań, profesor Piotr Słukowski, który jest teraz dyrektorem Opery Krakowskiej, no, wyszedł z tym pomysłem napisania czegoś o Koperniku na rok kopernikowski i my to podchwyciliśmy skwapliwie. To też nie jest tak, że to na mnie spadło jak grom z jasnego nieba, bo ja się Kopernikiem fascynowałem jako dzieciak. Ja pamiętam doskonale, bo już mam tyle lat, że pamiętam to 500-lecie, 73 rok, kiedy byłem w szkole podstawowej, ale kiedy o Koperniku się bardzo dużo mówiło. Był film z Andrzejem Kopiczyńskim w roli głównej, na który wszystkie szkoły chodziły. I ja już wtedy zacząłem chodzić w Warszawie do Obserwatorium Astronomicznego w Ogrodzie Botanicznym, a nawet na dowód tej fascynacji młodzieńczej mam rysunek, portret Kopernika, który zrobiłem w szkole, jeszcze jest nawet ocena wystawiona na nim. Znalazłem go teraz niedawno, więc tutaj mam potwierdzenie tego, że to się nie stało wczoraj. Albena Grabowska, autorka libretta, jest z wykształcenia lekarzem, jest neurologiem, ma doktorat z epileptologii i pracowała naukowo. Przez wiele lat publikując prace naukowe w tej dziedzinie, w związku z czym jej podejście jest takie bardzo mi też odpowiadające, bardzo racjonalne, naukowe, wszystkiego szuka, wszystko sprawdza, ale z kolei jako powieściopisarka, i to jest coś, co mi bardzo imponuje w tym, co ona robi, ma fantastyczną wyobraźnię, jeżeli chodzi o splatanie losów ludzi, komplikowanie różnych historii związanych z fikcją, którą tworzy. tutaj przeniosła ten swój dar na opowieść o Koperniku, który jest taką trochę postacią pomnikową dla nas. Nie powiem, że zapomnianą, ale taką właśnie na co kole umiejscowiono i mamy z nim święty spokój, bo zajmuje godne miejsce. My go z tego cokołu zdjęliśmy, ale też nie to, żeby go odbrązawić czy coś takiego, natomiast chcemy go pokazać jako człowieka, takiego jakby takiego jak my, tylko że dużo lepszego od nas. Myśmy się do Kopernika bardzo zbliżyli. Mówię i o tym teamie realizatorów, i o naszych młodych artystach, którzy biorą udział w spektaklu, bo to fascynująca postać i rzeczywiście geniusz, i prekursor, i wizjoner. Nawet to, co Obana zwróciła uwagę, że jego, bo szłam był lekarzem, pracował jako medyk przez większą część życia, że jego intuicje dotyczące higieny wyprzedzały naukowe odkrycia o kilka wieków. To, co on zaleca, i mamy taką scenę w musicalu, kiedy on zaleca wieśniakom, jak tam powinni, jaką dietę stosować, w zależności od tego, co im dolega. No, fascynująca postać, taki trochę nasz, ja pomyślałem sobie w ten sposób, taki trochę nasz polski Leonardo da Vinci, geniusz renesansu, no tyle, że Leonardo malował, a Kopernik wstrzymał słońce.
Jest szansa, że ta postać dzięki temu musicalowi zainteresuje jakichś producentów w innych krajach.
No, mamy kilku gości na premierze krakowskiej 1 października. Nie wiem, bardzo mi jest trudno odpowiedzieć. To jest tak osadzone w realiach historycznych i politycznych tamtych czasów, które myślę nawet dla współczesnego polskiego widza nie byłyby takie oczywiste, ale my to wyjaśniamy w tekście, znaczy w trakcie przedstawienia, osadzamy to w historii. Posłużył temu taki dosyć ciekawy zabieg, który wymyśliliśmy wspólnie, że jest tam narrator i tym narratorem jest Dantyszek i Dantyszek prowadzi rozmowy z Kopernikiem, z lalką, który jest Kopernikiem obsługiwanym przez lalkarza i to jest jakby zupełnie pozaczasowe. To znaczy my mamy prawdziwego Kopernika w czasie realnym na scenie, w swojej epoce otoczonego przez zresztą bardzo ciekawe postacie tamtego okresu. Łukasz Walsenrode, jego słynny wuj, właśnie Dantyszek i tak dalej. I mamy tego Kopernika, który spogląda na swoje życie z dystansu, dyskutuje pewne swoje postawy, wybory z Dantyszkiem. Dantyszek odegrał ogromną rolę w życiu Kopernika, bo go mobilizował do pracy. Z kolei też pod koniec życia Kopernika pojawia się postać, która u nas jest bardzo ważna w musicalu, ale była też bardzo ważna w życiu Kopernika. My tego nie pamiętamy. To jest Retyk. Młody uczony z Wittenbergi, który przyjechał do Fromburga i po prostu przycisnął Kopernika, zmusił go do skończenia The Revolutionibus i pomógł mu w wydaniu tego dzieła. To jest bardzo ważny wątek drugiego aktu musicalu naszego. No i też w tym, że drugim akcie pojawia się kobieta, bo przecież Kopernik jest mężczyzną z krwi i kości. I to jest legenda o relacji Kopernika z jego gospodynią Anną Schilling, która była kobietą uczoną, wykształconą jak Nobel, a ta znała łacinę, miała orientację w astronomii również, więc mogła być dla niego partnerką do rozmów. I co jest ciekawe, my nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, jaka była prawdziwa relacja między tymi ludźmi. I my tego absolutnie nie możemy i nie zamierzaliśmy rozstrzygiwać musicalu. Pokazujemy, co mogło ich łączyć, co ich zbliżyło, co ich oddaliło, bo przecież to się też musiało, ten związek został przerwany dosyć brutalnie przez ingerencję biskupa właśnie Dantyszka. Więc tego nie dopowiadamy, na szczęście. Jest zabawna postać młodej siostrzenicy Kopernika, Krystyny i jej męża Kaspra. Wprowadzają wiele ożywienia, jako taka młoda para, fajna, z dobrą energią. Mamy sceny historyczne, mamy koronację Zygmunta Starego. Drugi akt, to mogę zdradzić, może to zachęci Państwa do przyjścia do opery, otwiera Tableau Vivant, to jest taka tradycja właściwie francuska, używana później na Broadwayu, żywego obrazu. I my rozpoczynamy to w ten sposób od odchodu pruskiego, który jest taką troszeczkę, staramy się zrobić replikę obrazu Matejki znanego na scenie. No robi to fajne wrażenie i więc te elementy historyczne, no nie można pokazać Kopernika w oderwaniu od jego czasów, więc i te wielkie postaci i te prądy historyczne, bo mamy tam do czynienia z reformacją, która przenika na ziemię Prus i Warmii, jest przyjaciel Kopernika Aleksander Skultety, który ulega temu, co Kopernik nazywa herezją luterańską, próbuje przekonać Mikołaja do racji Lutra, Mikołaj obstaje przy swoim katolicyzmie, śpiewają o tym, no jak to w musicalu, więc było to bardzo poważne wyzwanie. Dla mnie też to fascynująca praca, bo raz, że libretto Obeny Grabowskiej jest takim materiałem, od którego się łatwo było mi odbić i pójść w te teksty piosenek, które notabene myśmy wcześniej jakby omówili, ustalili kto, kiedy, o czym śpiewa, no tak powstawał ten musical, tak powstawała jego forma. I ja przekonałem się po raz kolejny zresztą, że o wiele bardziej wolę pisać tego rodzaju teksty do przedstawienia teatralnego, które są na pewną miarę oczywiście szyte, ale które są o czymś bardzo konkretnym, niż takie piosenki popularne, tak zwane po prostu popowe, jakieś mam kilka hitów na koncie, ale tego rodzaju praca mi o wiele bardziej odpowiada i mam nadzieję, że będziemy ją kontynuować w tym składzie.
Musical Kopernik wpisuje się w taki trend właściwie ogólnoświatowy musicali historycznych, bo z jednej strony Hamilton, również musical poświęcony Tamarze Łempickiej, Six, sześć żon Henryka VIII, więc widać, że to rzeczywiście jest jakaś tendencja zwracania się ku tym tematom historycznym.
I to jest ciekawa tendencja, bo musical nigdy nie wyczerpie pewnej formuły korzystania z takiego tworzywa jak wielka literatura czy film, bo to zawsze zasilało musical, inspirowało musical. Te historyczne rzeczy są bardzo ciekawe. No, oczywiście Hamilton był rewolucją na scenie musicalowej. Też jestem zafascynowany tym tytułem. My absolutnie nie mieliśmy ambicji, żeby pójść w tym kierunku, bo chcieliśmy zrobić taki musical per se historyczny, ale właśnie pamiętając o tym, gdzie go wystawiamy, kto go produkuje. To jest scena operowa. Mamy ten wielki aparat orkiestrowy do wykorzystania i Tomek Szymuś zrobi to fantastycznie, bo te jego aranżacje są od jakiejś takiej stylizacji na muzykę renesansu, na madrygał czy gregoriańskie szanty, po bardzo ekspresjonistyczne instrumentale. Na przykład jest tam scena, kiedy krzyżacy atakują Warmię. Taka scena bez słów, bardzo przejmująca, bardzo brutalna. Muzyka, która temu towarzyszy, jest fantastyczna. W ogóle dla mnie tak naprawdę Kuba Szydłowski jest reżyserem, który wnosi mnóstwo pomysłów. Znaczy dla mnie on jest reżyserem, co mu cały czas powtarzam, który jest współtwórcą tego musicalu w pełnym sensie tego słowa, dlatego że jego wkład kreatywny jest tak bogaty i tak ważny. Ale Aubena pisze świetne teksty, Kuba świetnie reżyseruje, no ja tam sobie jakoś poradziłem z piosenkami, myślę. Natomiast odkryciem moim i naszym wspólnym jest Tomek Szymuś. Dlatego, że się okazało, że ten muzyk, który jest znany na scenie od lat jako aranżer, prowadzi orkiestrę i tak dalej, objawił się jako talent do pisania musicali. A wiemy doskonale, że muzyka jest specyficzną formą, ma specyficzne wymagania i tutaj nie każdy by sobie poradził z takim właśnie wielkim dziełem teatralnym. I ja myślę, że też Tomek Szymuś do końca nie wiedział, że na co go stać. I my też trochę tutaj odkryliśmy go dla niego samego. I ja jestem zafascynowany tymi tematami, bo my śpiewamy, one są melodyjne, one są różnorodne bardzo i te aranżacje są bardzo różnorodne. I również coś, co na początku ja się tego trochę obawiałem, starałem się jakieś pisać takie mapy drogowe, że tutaj ten temat powraca. Nie, wystarczyło mu to wszystko zostawić i Tomek Szymuś po prostu bierze swoje własne tematy, wrzuca je w zupełnie inne miejsca spektaklu, w kompletnie innych aranżacjach, czyli robi to dokładnie motywicznie tak jak trzeba, czyli tak jak, nie wiem, no, Upiór w operze jest napisany na kilku tematach, które powracają. Tu jest tych tematów bardzo dużo, ale sposób, w jaki powracają jako sceny instrumentalne, czy jako tańce na przykład, czy jako balet, no, fantastycznie jest to zrobione. Ja jestem wielkim fanem tej muzyki.
Pana zetknięcie pierwsze z Broadwayem, pamięta pan ten moment?
Pamiętam go bardzo dobrze, ponieważ ja jako bardzo młody człowiek wylądowałem w Nowym Jorku, co wcale nie było takie wcale oczywiste, jak dzisiaj to może być, bo możemy sobie polecieć jutro. Ja wylądowałem w Nowym Jorku na jesieni, późną jesienią roku 81. Po czym przyszedł 13 grudnia, ja miałem być tutaj u babci na warszawskiej Pradze na święta, jak zawsze. I już nie było tych świąt dla mnie, musiałem zostać w Stanach, sobie tam jakoś poradzić. No bo po prostu stan wojenny, ja miałem wtedy 20 lat i 21 i zostałem w Nowym Jorku i to zmieniło moje życie w dużym stopniu, bo musiałem sobie tam poradzić, pracowałem i zaczęła się ta moja, ja byłem już wcześniej i to była jakby moc sprawcza, która, dzięki której się tam znalazłem w ogóle, byłem zafascynowany muzyką amerykańską, właśnie tym nurtem single songwriter. Dla mnie Nowy Jork to było miejsce, gdzie jest Carnegie Hall, gdzie są kluby na Greenwich Village i tak dalej, to wszystko chciałem poznać, Metropolitan i tak dalej. I tak wyglądało to moje życie, że ja wtedy tam pracowałem, zacząłem chodzić po klubach, po salach koncertowych, po teatrach, kupować płyty, książki. Bardzo dużo czerpałem z tego. Nowy Jork jest takim miejscem, w którym właściwie każdy znajdzie to, czego szuka. No i oczywiście przyszedł moment na Broadway. I tutaj też nie chcę jakoś tego idealizować, bo to nie był czas dla mnie w moim życiu wtedy, kiedy ja byłem jakoś zafascynowany teatrem muzycznym. To się zaczęło znacznie później. Ale te wszystkie spektakle były. No już dla mnie na przykład Times Square ówczesny, no to był ten Times Square z wielkim billboardem kotów, który tam był przez 20 lat potem. Jak ten tytuł zszedł w Winter Garden Theatre, to już w ogóle jakby coś się zmieniło, jakby czegoś zabrakło w tym całym mieście. I tam zaczęła się wielka moda na koty, czyli przyjeżdżali już później jacyś ludzie sporadycznie, ale też jacyś goście z Polski, jacyś goście z innych części Stanów czy z Kanady i wszyscy chcieli iść na koty. Więc to się u mnie tak zaczęło. To był w ogóle pierwszy musical, jaki zobaczyłem w życiu na Broadwayu. Jeszcze potem zobaczyłem na przykład Chorus Line, oryginalną tą inscenizację, która potem zeszła jakiś czas później. ale też właśnie, żeby nie idealizować tego, tej mojej fascynacji i tej mojej historii musicalowej, broadwayowskiej, na przykład do dzisiaj sobie nie mogę wybaczyć i nigdy sobie nie wybaczę tego, że nie byłem na oryginalnej inscenizacji Sunday in the Park with George, bo to była ta inscenizacja Sondheima, mojego ukochanego, gdzie grała Bernadette Peters i Mandy Patinkin. I ja pamiętam, bo ja mijałem ten billboard. To mi wtedy po prostu nic nie mówiło. Ja wtedy marzyłem, żeby zobaczyć Dylana i Rolling Stonesów. No. Więc tutaj tak się to zaczynało powoli. Potem byłem w 90-tych latach w Nowym Jorku, widziałem już mnóstwo rzeczy, różnych innych też. No, tych tytułów bardzo dużo. Teraz to bardziej Western, no bo jest bliżej. Dość dawno już nie byłem w Nowym Jorku. Każdy mój wyjazd do Londynu, a to przynajmniej raz, dwa razy w roku na kilka dni, no to są zawsze teatry.
No i ta miłość do Sondheima zaowocowała potem dwoma tytułami, które pan przetłumaczył dla Teatru Rozrywki w Chorzowie, Sweeney Todd i potem właśnie Niedziela w Parku z George'em.
Uważam do tej pory, że to były najtrudniejsze przykłady, jakie zrobiłem, ale to z racji tego, jak to jest napisane. No, Stephen Sondheim słynie z tego, że pisał i słowa, i muzykę, a co więcej, co podkreślał w wywiadach, robił to jednocześnie. W związku z czym takie proste podziały na zwrotkę i refren, to tam są u niego rzadkością, tam się wszystko może zdarzyć co chwila, co jest dla tłumacza bardzo trudne. Dlatego, że właściwie co kilka wersów, co kilka taktów możemy się spotkać z nowym podziałem, z nową frazą i trzeba bardzo być uważnym. I to jest, no w ogóle, jeżeli ktoś się tym interesuje, to wie, jak dalece polski jest nieprzystosowany do tego, żeby go wbijać w tą krótką angielską frazę, inaczej akcentowaną, inaczej dzieloną. Ale to był taki, Sondheim mnie fascynuje, bo to jest wielki twórca teatru muzycznego, musicalu, opery. To już te podziały gatunkowe u niego to właśnie przestają być istotne. Natomiast jego właśnie to, od czego on wychodzi, czyli od tej muzyki europejskiej tak naprawdę, czyli tam Ravela, powiedzmy, po początku XX wieku, to jest u niego bardzo obecne, impresjonistów właśnie trochę tej rosyjskiej muzyki, która była tak ważna w XX wieku. No oczywiście Broadway cały, który ma w małym palcu, no bo przecież takie tam, na przykład jego tam Follies, czy coś, no wiadomo, że tam jest historia Broadwayu. U niego to się wszystko miesza, to jest wielki twórca, który nie podporządkowywał się żadnym regułom, i miał fantastyczną wyobraźnię poetycką. To są po prostu wspaniałe teksty, jego się czyta jak poezję. I to jest dla mnie też takie kolejne ukoronowanie tego mojego zachwytu tym stykiem, tym mariażem. I to jest coś, co ja mówię studentom moim na Akademii Teatralnej, że poezja śpiewana, że śpiewanie wierszy ma sens tylko wtedy, kiedy to się staje czymś więcej niż suma tych dwóch składników. I daję przykłady z polskiej poezji śpiewanej, ale tutaj Sondheim na pewno byłby też ukoronowaniem takiego nurtu.
Powrót do tego dzieciństwa, o którym pan wspominał, no i ta fascynacja właśnie singer-songwriter, ten Sondheim też tutaj jakoś można go do tego przyporządkować.
Na pewno, bo reszta jest oprawą. To my tak tradycyjnie się, no tak to się ułożyło, że nurt singer-songwriter wyrósł właśnie z muzyki folkowej, z nurtu tego, co my nazywamy może amerykańskimi bardami. To słowo bard się przebiło w Stanach w ostatnim czasie, ale nie było modne. Myśmy określali, mówimy o bardach rosyjskich czy francuskich, Kudżawa, Wysocki, Brassens. Natomiast właśnie to się zaczęło od tej muzyki folkowej, muzyki country, która była im bardzo bliska. Ja kiedy właśnie trafiłem pierwszy raz do Stanów, to pogłębiłem swoją fascynację muzyką ludową amerykańską, szukałem starych płyt, czytałem książki. No i oczywiście no, stąd się wziął Bob Dylan, stąd się wziął Leonard Cohen. I oni jakby pozostali w tej formule, czy rozszerzając to na zespoły rockowe, czy na jakieś innego rodzaju aranżacje. A Sondheim wprowadził ten najwyższy poziom tekstu i muzyki, i liryki na Broadway.
Pan bardzo szerokie muzyczne zainteresowania. Musical oczywiście też się w to wpisuje, ale jest jeszcze Rolling Stones, prawda? Co by pan powiedział tym osobom w Polsce, bo to oczywiście się zmienia podejście do musicalu, ale ci, którzy uważają, że to jest coś typowo rozrywkowego, to jest coś błahego i utożsamiają ten gatunek głównie z komedią.
A to jest bardzo krzywdzący stereotyp, który jest dosyć niestety powszechny i my musimy wykonywać tą pracę od podstaw i to robimy to, prawda? Musicale starają się być jak najlepsze, żeby jak najwięcej dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Musical jest w ogóle zupełnie autonomiczną formą teatru muzycznego, bardzo współczesną. To, co go różni, no wiele rzeczy go różni od innych form teatru muzycznego, ale przede wszystkim jest to jednak ten prymat opowieści. To jest ta narracja musicalowa, która jest zbliżona do filmowej, kiedy my śledzimy losy bohaterów. Opowieść jest tutaj podstawą i wszystko jest jej podporządkowane, więc tutaj jest to bardzo też poważny ukłon pod adresem współczesności, bo my chodzimy do opery z powodu W operze szukamy doznań estetycznych, zachwyca nas piękno muzyki, a już nie sama fabuła, tutaj jest, tu jest inaczej. Musical jest bardzo eklektycznym gatunkiem, czyli te inspiracje muzyczne mogą być bardzo różne. Kojarzymy często Broadway z muzyką swingową, bo takie były złote lata Broadwayu, ale właśnie wspomniany Sondheim, który czerpał z powagi, z muzyki poważnej tak zwanej, czy inni twórcy, no tacy jak Lloyd Webber, bardzo eklektyczni, którzy tam jest i muzyka rockowa, i operetka, i tam się wszystko może odnaleźć. Natomiast tutaj mogę powiedzieć tylko anegdotycznie przy okazji, że kiedy napisałem swoją książkę Ale Musicale i szukałem wydawcy dla niej, to dopiero wtedy do mnie dotarło, jak niska jest świadomość musicalu na przykład w kręgach literackich, kiedy mi dyrektorzy wydawnictw i często ludzie, których znałem, mówili, nie, to jest taka nisza, że to w ogóle, no jaka nisza, no ja, ale ja sobie zdałem sprawę z tego, że oni jednej rzeczy nie wiedzą, którą my wiemy, my miłośnicy tego gatunku. Ja pracowałem kilkanaście lat w Teatrze Muzycznym Roma, ja widziałem to standing ovation 1000 osób codziennie. No to jeżeli to jest nisza, to jest po prostu gigantyczna nisza.
Oni tego nie znają, tego uczucia.
Nie znają tego, wiele tracą, ale to się zmienia. To już sam fakt na przykład, że byliśmy w stanie przenieść Upiora w operze z Warszawy do Białegostoku i dalej tam się cieszy wielkim powodzeniem. To, że realizujemy w Polsce pewne rzeczy, tak jak na przykład Doktor Żiwago, z którego jestem bardzo dumny z tej produkcji polskiej w operze podlaskiej, bo to jest musical, który poniósł kompletną klęskę na Broadwayu, bo po prostu niewłaściwie zrobiony. I ja nie zmierzam do tego, że jesteśmy lepsi od Broadwayu, tylko że pewne rzeczy możemy lepiej zrobić, bo to tak dokładnie nie wyglądało. No i takich tytułów jest więcej. Ja na przykład widziałem musical w Londynie według książki Powrót do Stąd do Wieczności, From Here to Eternity, tak. I moim zdaniem jest to musical najbardziej do zrobienia w Polsce, chociaż jego produkcja tam była bardzo słaba w Londynie. To można by to było zrobić lepiej, uważam. Jest kilka takich tytułów, ale trzeba pokazywać musical polskiej publiczności, która już rzeczywiście większość tytułów tych wielkich miała okazję zobaczyć tu czy tam. Rozpoczęła się turystyka musicalowa w Polsce. To już jest zjawisko, które jest popularne w świecie anglosaskim. Jeżdżą trupy teatralne, tournée całe po Australii, Stanach czy Wielkiej Brytanii. Ale to się zaczęło w Polsce, bo nawet ja to kiedyś, już teraz nie przytoczę tego z pamięci, ale był taki moment, kiedy Opera Podlaska miała milionowego widza. A w Białymstoku mieszka 300 tysięcy osób, więc to już jest dowód na to, ile jest tam przyjezdnych. To bardzo cieszy, bo my się wybieramy, jedziemy do Gdyni zobaczyć to, czy do Wrocławia zobaczyć tamto. I to jest bardzo dobre. Natomiast, żeby ten wątek podsumować, musimy oglądać najlepsze rzeczy zachodnie, ale droga w Polsce do musicalu to jest stworzenie swojego repertuaru. I robi to na przykład Jacek Mikołajczyk w Teatrze Syrena w Warszawie. Podziwiam to, szanuję, trzymam kciuki. Pojawia się coraz więcej takich produkcji. Taki trochę indywidualny, właśnie zupełnie osobny teatr muzyczny robi Wojciech Kościelniak. I tutaj nasz Kopernik może też jakoś dołączy do tej grupy odważnych, które... No bo odważnych dlatego, że w sumie łatwiej jest, zwłaszcza dzisiaj, kiedy już te licencyjne sprawy są opanowane przez nas, umiemy to robić, umiemy fajne tytuły z Broadwayu czy z West Endu Polakom pokazywać. Robi to teatr muzyczny w Łodzi, gdzie Kuba Szydłowski, reżyser Kopernika, jest dyrektorem artystycznym. No robi to wiele miejsc w Polsce, ale piszmy swoje, róbmy swoje i tędy droga. I będziemy mieć wtedy też swoich Hamiltonów. To nie od razu Kraków zbudowano. Także my, ja tutaj nie robiliśmy skoku na jakąś wielką nowoczesność. Raczej właśnie ten tradycyjny aparat orkiestrowy, scena operowa, co nie oznacza, że to jest jakiś musical z myszką. Przeciwnie, to jest bardzo nowoczesnie pokazane wszystko. Ale też wszystko przed nami w musicalu. Wszystko przed nami i nie bójmy się, twórzmy.
No to wiele pracy przed nami rzeczywiście, ale zdecydowanie idzie ku lepszemu niż patrząc na to, co było 10 lat temu chociażby.
O 10 czy 20. Ja już mam tyle lat, że ja pamiętam na przykład, jak się mówiło, to jeszcze takie czasy późnego PRL-u, że muzyka w Polsce się nie przyjmie, ponieważ polski aktor, jak będzie śpiewał, to nie znaczy, jak będzie grał, to nie zatańczy, jak będzie śpiewał, to się przewróci. No to w ogóle było jakieś takie, ale to było też, wynikało to z naszych kompleksów, z naszej własnej nieświadomości siebie, możliwości naszych, bo które się... No nie mamy takiej tradycji musicalowej jak Anglicy czy Amerykanie, oczywiście, ale to już Metro udowodniło, że to po prostu jest inny warsztat pracy. To się robi castingi, to się robi warsztaty i my to absolutnie możemy osiągnąć. I ten wysyp talentów, które zaludniły polską scenę, już nawet estradę polską popularną po Metrze, to jest dowodem tego, że ten talent był, bo to byli bardzo młodzi ludzie. Tylko trzeba było do tego inaczej podejść. I ja obserwuję nawet to w teatrach operowych, taka jak Opera Krakowska czy Opera Podlaska w Białymstoku, z którymi współpracowałem, że jest pewien taki rodzaj, nawet powiedziałbym, no rezerwy w stosunku do tytułów musicalowych. Bo u nas pokutuje w Polsce takie takie wartościowanie, które właściwie nie znajduje oparcia w niczym konkretnym poza jakąś tradycją, czy jakimiś właśnie nawet uprzedzeniami, tak? Że mamy tę wyższą półkę, niższą półkę. Ja to mówię też studentom. Powiedzcie mi, dlaczego słabe dzieło muzyki poważnej ma być wyższą półką w stosunku na przykład świetnego dzieła jazzowego. Nie, i na przykład amerykanizm się bardzo podoba, bo jestem w ogóle zamerykanizowany. Ja tam mieszkałem kilka dobrych lat w różnym czasie, chłonąłem tamtą kulturę i bardzo mi się to podoba, że tam jest tylko dobre i niedobre. Tak się mówi, bo to jest taka klisza, taki stereotyp, że muzykę dzielimy na dobrą i złą. My tak mówimy, ale jednak jak widać nie do końca w to sami wierzymy. A ja w to bardzo głęboko wierzę.
A tam to jest jakby ucieleśnione. Życzę w takim razie dalszych sukcesów literackich, musicalowych, teatralnych.
Bardzo dziękuję, a tymczasem korzystając z zaproszenia, zapraszam wszystkich Państwa na musical Kopernik do Opery Krakowskiej już od 1 października.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.